Zapraszamy do wysłuchania powieści Jaya Christopha zatytułowanej Niby noc. Przełożyła Małgorzata Strzelec. Czyta Andrzej Hausner. Moim siostrom, światłu, mrokowi i wszystkiemu, co piękne pomiędzy. Nie ma cienia bez światła. Po każdym dniu zapada noc. Pomiędzy czernią a bielą jest szarość. Starożytne przysłowie aszkaskie. Caveat emptor. Ludzie często wypróżniają się w chwili śmierci. Mięśnie wiotczeją, ich dusze odlatują z trzepotem, a wszystko inne po prostu wyślizguje się z ich trzewi. Chociaż publika uwielbia śmierć, to dramaturdzy rzadko wspominają o takich szczegółach. Kiedy bohater wydaje ostatnie tchnienie w ramionach bohaterki, dramaturdzy nie zwracają naszej uwagi na plamę rozlewającą się na jego udach, ani na smród, od którego bohaterce łzy napływają do oczu, gdy pochyla się, by złożyć pożegnalny pocałunek. Wspominam zatem tytułem przestrogi, o moi zacni przyjaciele, że wasz narrator nie podziela tej powściągliwości. A jeśli nieprzyjemne realia rozlewu krwi wywracają wam żołądek na nice, przestrzegam, że stronice, które trzymacie w swoich dłoniach, opowiadają o dziewczynie, która była dla morderstwa tym, czym maestrowie są dla muzyki. Która szczęśliwe zakończenia traktowała tak, jak brzeszczot traktuje skórę. Ona sama teraz już nie żyje. Na te słowa zarówno występni, jak i sprawiedliwi wyszczerzyliby zęby w uśmiechu. Zostawiła za sobą republikę obróconą w popiół. To jej ręka sprawiła, że mosty i kości legły na dnie morza. A jednak mam pewność, że znalazłaby sposób, żeby mnie zabić, gdyby dowiedziała się, że przelewam te słowa na papier. Otworzyłaby mnie i zostawiła głodnej ciemności. Myślę jednak, że ktoś powinien przynajmniej spróbować oddzielić ją od kłamstw, które o niej opowiadano i które sama rozpowiadała. Ktoś, kto znał ją naprawdę. Nazywano ją bladą córką, rojalistką, wroną, choć najczęściej w ogóle jej nie nazywano. Zabójczyni zabójców, której pełną listę ofiar znają tak naprawdę tylko bogini i ja. Pod koniec otaczała ją z tego powodu sława czy niesława? Tyle śmierci. Wyznaję, że umykała mi ta różnica. Z drugiej jednak strony mój sposób widzenia zawsze różnił się od waszego. Wasz narrator nigdy nie żył w świecie, który nazywacie swoim własnym. Ani ona w gruncie rzeczy. Myślę, że właśnie dlatego wasz narrator ją kochał. Księga pierwsza. Kiedy wszystko jest krwią. Rozdział pierwszy. Pierwsze razy. Chłopiec był śliczny. Skóra gładka i karmelowa. Uśmiech słodki jak miód. Czarne kędziory w uroczy sposób niesforne. Mocne ręce, twarde mięśnie. I te oczy, o, córki te oczy. Głębokie na 5000 sążni. Tonęło się w nich ze śmiechem na ustach. Musnął ją ciepłymi i miękkimi wargami. Stali objęci na moście szeptów. Fioletowy rumieniec wypłynął na łuki niebieskiego sklepienia. Jego ręce wędrowały po jej plecach. Dreszcz przebiegał jej po skórze. Delikatne jak piórkiem muśnięcie jego języka o jej własny sprawił, że zadygotała. Serce zabiło jej szybciej, przeszyło ją bolesne pragnienie. Odsunęli się od siebie jak tancerze przed ucichnięciem muzyki, kiedy struny nadal jeszcze wibrują. Otworzyła oczy i zobaczyła, że on patrzy na przydymione światło. Kanał szemrał pod nimi, niemrawe wody toczyły się do morza. Tak samo jak ona pragnęła popłynąć, jak musiała, modląc się, żeby przy tym nie utonąć. Jej ostatnia niby noc w mieście. Pewna jej cząstka nie chciała się żegnać, pragnęła jednak dowiedzieć się przed odejściem, chociaż tyle była sobie winna. Jesteś pewna? Zapytał. Spojrzała mu wtedy w oczy, wzięła go za rękę. Tak, szepnęła. Mężczyzna był odrażający. Zrogowaciała skóra, płaski podbródek ginący w fałdach porośniętego szczeciną tłuszczu. Błyszcząca warstewka śliny na ustach, pocałunek whisky rozlewający się po policzkach i nosie i te oczy. O, córki, te oczy. Niebieskie jak wypalone słońcem niebo. Błyszczały jak gwiazdy wśród bezruchu arcymroku. Przytknął usta do metalowego kufla, żeby dopić resztki, kiedy muzyka i śmiech wzbierały wokół niego. Kołysał się jeszcze przez chwilę w sercu karczmy, a potem rzucił monetę na bar ze stalodrzewia i chwiejnie wyszedł na światło słoneczne. Przebiegł wzrokiem po bruku przed sobą. Oczy miał zaczerwienione od przepicia. Tłok gęstniał na ulicach. Mężczyzna musiał przepychać się przez ciżbę. Zdeterminowany, żeby wrócić do domu i zapaść w sen pozbawiony marzeń. Nie podniósł wzroku. Nie dostrzegł postaci, która przysiadła na kamiennym gargulcu na dachu naprzeciwko. Była odziana w strój w kolorze bieli tynku i szarości zaprawy murarskiej. Dziewczyna patrzyła, jak mężczyzna kuśtyka przez most braci. Uniosła maskę arlekina, żeby zaciągnąć się cygaretką. Pachnąca goździkami smuszka dymu snuła się w powietrzu. Widok jego uśmiechu, jak u ścierwa i zdartych od liny dłoni, wywołał u niej dreszcz. Serce zabiło szybciej i przeszyło ją bolesne pragnienie. Jej ostatnia niby noc w mieście. Pewna jej cząstka nie chciała się żegnać. Pragnęła jednak, żeby dowiedział się przed odejściem. Chociaż tyle była mu winna. Cień, który przybrał kształt kota, usiadł obok niej na dachu. Był cieniutki jak arkusz papieru i półprzezroczysty, czarny jak śmierć. Owinął ogon wokół jej kostki, gestem niemalże zaborczym. Chłodne wody sączyły się żyłami miasta do morza. Tak samo jak ona pragnęła popłynąć, jak musiała. Nadal modliła się, żeby przy tym nie utonąć. Jesteś pewna? Zapytał kot, który był cieniem. Dziewczyna patrzyła, jak jej cel przemyka w stronę łóżka. Skinęła powoli głową. Tak, szepnęła. Pokój był mały i skąpo umeblowany. Tylko na tyle było ją stać, ale postawiła różane świece i położyła bukiet nenufarów na czystej białej pościeli, której rożek odwinęła zapraszająco. Chłopiec uśmiechnął się na widok cukierkowatej słodyczy tego wszystkiego. Podeszła do okna i spojrzała na monumentalne stare miasto zwane Bożogrobie, na białe marmury, ochrową cegłę i wdzięczne iglice całujące wypalone słońcem niebo. Na północy żebra wznosiły się na setki stóp ku rumianemu niebu. Maleńkie okienka wyzierały z apartamentów, które wycięto w starodawnej kości. Kanały wypływały z wydrążonego kręgosłupa i przecinając się, tworzyły na skórze miasta wzór podobny do pajęczyn oszalałych pająków. Długie cienie kładły się na zatłoczonych chodnikach, kiedy światło drugiego słońca przygasało. Pierwsze już dawno zaszło. Zostawiając trzeciego, ponurego i czerwonego brata na straży, na czas niebezpiecznej niby nocy. Och, gdyby tylko zapadł arcymrok. Wtedy on by jej nie widział. Nie była pewna, czy chciałaby ją teraz widział. Podszedł do niej cicho, spowity świeżym zapachem potu i tytoniu i stanął za jej plecami. Objął ją w talii. Jego palce przesuwały się jak lód i ogień po zagłębieniach jej bioder. Oddech jej się rwał, przeszył ją głęboki, pradawny dreszcz. Rzęsy zatrzepotały na jej policzkach, jak motyle skrzydła, gdy jego ręce przesunęły się po guzku pępka, przemykały po żebrach coraz wyżej i wyżej, aż ujął jej piersi. Dostała gęsiej skórki, gdy poczuła jego oddech we włosach. Wygięła plecy, przyciskając się do twardości jego lędźwi. Jedną ręką złapała go za niesforne loki. Nie mogła zaczerpnąć tchu, nie mogła mówić. Nie chciała, żeby to się zaczęło, nie chciała, żeby to się skończyło. Odwróciła się i westchnęła, kiedy ich usta znowu się spotkały. Po omacku siłowała się ze spinkami u marszczonych mankietów, niezdarna, zgrzana i rozdygotana. Ściągając z nich koszulę, wpiła się ustami w jego wargi i padli na łóżko. Teraz już tylko ona i on, skóra przy skórze. Nie potrafiła powiedzieć, czy to ona jęczała, czy on. Przepajający ją ból był nie do zniesienia. Ręce jej drżały, gdy badała gładkie jak wosk fale jego torsu, twardy trójkąt ciała z wierzchołkiem schodzącym w dół i ginący pod spodniami. Wsunęła palce pod pasek i musnęła pulsujący żar, ciężki jak żelazo. Przerażający, przyprawiający o zawrót głowy. Jęknął i zadygotał jak nowonarodzone ciele, gdy głaskała go, wzdychając mimo jego języka w ustach. Nigdy w życiu tak się nie bała. Ani razu w ciągu wszystkich 16 lat.
Zerżnij mnie, wydyszała.
Pokój był luksusowy, z rodzaju tych, na jakie stać tylko najzamożniejszych. Stały tam jednak puste butelki na biurku, zwiędłe kwiaty na nocnym stoliku, spowite zatęchłym smrodem niedoli. Dziewczyna znalazła pociechę w fakcie, że mężczyźnie, którego nienawidziła, tak się powodziło, a mimo to żył całkiem sam. Obserwowała przez okno, jak mężczyzna odwiesza surdut i odkłada wysłużony, trójgraniasty kapelusz na pustą karafkę. Próbowała wmówić sobie, że zdoła to zrobić, że jest twarda i ostra jak stal. Siedząc na dachu naprzeciwko, spojrzała w dół na bożogrobie, na splamione krwią bruki, ukryte tunele i strzeliste katedry z błyszczącej kości. Żebra dźgały niebo nad nią, wijące się kanały wypływały z zakrzywionego kręgosłupa. Długie cienie kładły się na zatłoczonych chodnikach, kiedy światło drugiego słońca przygasało. Pierwsze już dawno zaszło. Zostawiając trzeciego, ponurego i czerwonego brata na straży na czas niebezpiecznej niby nocy. Och, gdyby tylko zapadł arcymrok. Wtedy on by jej nie widział. Nie była pewna, czy chciała, by ją teraz widział. Sięgnęła zręcznymi palcami, żeby przyciągnąć cienie. Tkała i skręcała czarne pasemka tiulu, aż zaczęły opadać z jej ramion niczym peleryna. Zniknęła światu z oczu, stała się niemal przezroczysta, podobna do smugi na portrecie miasta. Skoczyła przez pustkę ku jego parapetowi, podciągnęła się na tę półkę. Szybko otworzyła okno i wślizgnęła się do pokoju, bezgłośnie jak kot z cieni, który za nią podążał. Oddech jej się rwał, gdy wysuwała sztylet z zapasa. Przeszył ją głęboki, pradawny dreszcz. Przykucnęła, niezauważona w kącie. Rzęsy zatrzepotały na jej policzkach jak motyle skrzydła, gdy patrzyła, jak mężczyzna napełnia kubek drżącymi rękami. Oddychała za głośno. Wszystkie lekcje wyleciały jej z głowy. Tyle, że mężczyzna był zbyt otępiały, żeby coś zauważyć. Zagubił się gdzieś pośród zapamiętanych trzasków tysiąca wyciągniętych szyi, tysiąca par nóg tańczących do melodii szubienicznika. Pobielały jej kostki palców zaciśniętych na rękojeści sztyletu, kiedy obserwowała go z mroku. Nie mogła złapać tchu, nie mogła mówić. Nie chciała, żeby to się zaczęło, nie chciała, żeby to się skończyło. Westchnął, pijąc z kubka. Po omacku siłował się ze spinkami u marszczonych mankietów, niezdarny, zgrzany i rozdygotany. Zdjął z siebie koszulę, przykuśtykał po deskach podłogi i padł na łóżko. Teraz już tylko ona i on, oddech przy oddechu. Nie potrafiła powiedzieć, czy to jej koniec, czy jego. Przeciągająca się chwila była nie do zniesienia. Pot ją zlał, kiedy ciemność zadrżała. Przypomniała sobie, kim jest. Co odebrał jej ten mężczyzna? Co się stanie, jeśli ona zawiedzie? Zebrała się w sobie, odrzuciła pelerynę cieni i wyszła mu na spotkanie. Stłumił okrzyk i drgnął jak nowonarodzone ciele, gdy podeszła do niego w czerwonym świetle słońca z uśmiechem arlekina. Nigdy w życiu nie widziała kogoś, kto by się tak bał. Ani razu w ciągu wszystkich 16 lat.
Ja pierdolę, wydyszał.
Wszedł na nią. Spodnie plątały mu się wokół kostek. Jego usta na jej szyi, jej serce w jej gardle. Minęły wieki zawieszone pomiędzy pragnieniem a strachem, miłością, a nienawiścią, a potem poczuła go. Gorącego i tak zdumiewająco twardego, gdy naparł na miękkość między jej nogami. Wciągnęła powietrze. Może chciała coś powiedzieć, ale co miałaby powiedzieć? I nadszedł ból. O, córki, jak to bolało! Wszedł w nią. To w nią weszło. Tak twardy i prawdziwy, że nie mogła powstrzymać krzyku. Zagryzła usta, żeby stłumić lawinę. Nie zważał na nic, nie przejmował się. Dociskał ją swoim ciężarem i przeszywał raz za razem. Nie przypominało to w niczym słodkich obrazów, jakimi wypełniła wcześniej te chwile. Nogi miała rozłożone, ściskało ją w żołądku. Kopała w materac, pragnąc, żeby przestał, żeby poczekał. Tak to właśnie powinno się odbierać? Tak to właśnie powinno wyglądać? Jeśli później spartaczy robotę, to będzie jej ostatnia niby noc na tym świecie. A wiedziała, że pierwszy raz jest zwykle najgorszy. Myślała, że jest gotowa, dostatecznie miękka, dostatecznie wilgotna, dostatecznie rozpalona. Że wszystko, o czym mówiły inne dziewczyny z ulicy, pośród chichotów i znaczących spojrzeń, nie okaże się prawdą w jej przypadku. Zamknij oczy, poradziły jej wcześniej. To potrwa tylko chwilę. Jednak on był taki ciężki, a ona starała się nie płakać i żałowała, że nie może być inaczej. Marzyła o tym. Miała nadzieję, że to będzie coś specjalnego. Teraz, kiedy się tam znalazła, uznała, że to rzecz nieudolna i niezdarna. Żadnej magii, fajerwerków ani rozkoszy w brud. Tylko on napierający na jej pierś, ból jego ruchów, jej zamknięte oczy, gdy powstrzymywała krzyk, krzywiła się i czekała, aż będzie po wszystkim. Przycisnął usta do jej warg, ujmując w dłoń policzek. Na chwilę to powróciło. Słodycz, która sprawiła, że znowu zadygotała, mimo niezdarności, zadyszania i bólu. Odpowiedziała na pocałunek i poczuła w sobie żar, który zalał ją i napełnił, kiedy wszystkie jego mięśnie się napięły. Docisnął twarz do jej włosów i zadygotał jak w przedśmiertnych drgawkach, a potem padł na nią miękki, mokry i jakby pozbawiony kości. Leżąc tak, odetchnęła głęboko. Zlizała jego pot ze swoich ust. Westchnęła. Sturlał się z niej i zwinął na prześcieradle obok. Sięgnęła między nogi i poczuła wilgoć, ból. Rozmazane na jej opuszkach i udach, na czystej białej pościeli odwiniętej zapraszająco. Krew.
Dlaczego nie powiedziałaś mi, że to twój pierwszy raz? Zapytał.
Nie odpowiedziała. Wpatrywała się w połyskującą czerwień na palcach.
Przepraszam. Szepnął.
Spojrzała wtedy na niego i równie szybko odwróciła wzrok. Nie masz za co przepraszać.
Wskoczyła na niego, przeszpilając go kolanami. Jego ręka na jej nadgarstku, jej sztylet przy jego gardle. Minęły wieki zawieszone pomiędzy szarpaniną, sykiem, gryzieniem i błaganiem, aż wreszcie ostrze zanurzyło się tam, gdzie powinno. Ostre i tak zdumiewająco twarde, gdy przebiło szyję i zazgrzytało na kręgosłupie. Wciągnął powietrze. Może chciał coś powiedzieć, ale co miałby powiedzieć? I widziała w jego oczach, że nadszedł ból. O, córki, jak to bolało! Sztylet wszedł w niego. Ona w niego weszła, dźgając mocno. Kiedy chciał krzyknąć, zasłoniła mu usta ręką, żeby stłumić lawinę. Panikował. Ogarnęła go desperacja. Po omacku sięgał ku jej masce, kiedy ona przekręciła ostrze. Nie przypominało to w niczym przerażających obrazów, jakimi wypełniła wcześniej te chwile. Nogi miał rozłożone, z szyi tryskała mu krew. Kopał w materac, pragnąc, żeby przestała, żeby poczekała. Tak to właśnie powinno się odbierać? Tak to właśnie powinno wyglądać? Gdyby spartaczyła tę robotę, to byłaby jej ostatnia niby noc na tym świecie. A wiedziała, że pierwszy raz jest zwykle najgorszy. Myślała, że nie jest gotowa, nie jest dostatecznie silna, dostatecznie zimna,
że zapewnienia starego Mercurio nie okażą się prawdą w jej przypadku.
Nie wstrzymuj oddechu, poradził jej wcześniej. To potrwa tylko chwilę.
Szarpał się, a ona go przytrzymywała i każda jej cząstka zastanawiała się, czy już zawsze tak będzie. Wyobrażała sobie, że ta chwila wydaje jej się czymś złym, jak dziesięcina, którą trzeba zapłacić, a nie jak chwila, którą należy się rozkoszować. Jednakże teraz, kiedy się tam znalazła, uznała, że to rzecz piękna i pełna gracji, jak balet. Jego wygięte plecy pod nią, strach w oczach, gdy zerwał jej maskę, błysk sztyletu, który wbiła we właściwe miejsce, dłoń na ustach, kiedy skinęła głową i uciszyła go głosem matki, czekając, aż będzie po wszystkim. Drapał jej policzek. Odór jego oddechu i gówna wypełnił pokój. Na chwilę to powróciło. Groza rodząca miłosierdzie. Chociaż ten człowiek zasłużył na swój koniec po stokroć i więcej. Wyciągnęła ostrze, zatopiła w jego piersi i poczuła żar na dłoniach, zalewający i tryskający, kiedy wszystkie jego mięśnie się napięły. Złapał ją za kostki dłoni i westchnął, umierając. Sflaczał pod nią, aż padł miękki, mokry i jakby pozbawiony kości. Siedząc na nim, odetchnęła głęboko. Czuła smak soli i szkarłatu. Westchnęła. Sturlała się z niego. Wokół niej pomięte prześcieradła. Dotknęła twarzy i poczuła wilgoć, ciepło, rozmazane na jej rękach i ustach.
Krew. Wysłuchaj mnie, Naja, szepnęła. Wysłuchaj mnie, matko. To ciało twoją ucztą, ta krew twoim winem. To życie, ten koniec, to mój dar dla ciebie. Zachowaj go blisko przy sobie.
Kot, który był cieniem, patrzył ze swojego miejsca na wezgłowiu. Patrzyła na nią tak, jak tylko może patrzeć bez oki. Nie odezwał się ani jednym słowem. Nie musiał. Stonowane światło słoneczne na jej skórze, krucze włosy, wilgotne od potu, zwieszające się na jej oczy. Włożyła skórzane spodnie, wciągnęła przez głowę szarą jak murarska zaprawa koszulę, wsunęła buty z wilczej skóry. Obolała, skalana, ale na swój sposób zadowolona, niemalże usatysfakcjonowana.
Pokój opłacono na całą niby noc, powiedziała, jeśli chcesz zostać.
Cukiereczek patrzył na nią z drugiej połówki łóżka, z głową opartą na łokciu.
A pieniądze dla mnie?
Wskazała sakiewkę koło zwierciadła.
Jesteś młodsza od moich zwykłych klientek, powiedział. Rzadko trafiają mi się pierwsze razy.
Spojrzała wtedy na swoje odbicie w lustrze. Blada skóra i ciemne oczy. Wyglądała na młodszą niż wskazywałyby jej lata i chociaż świadczące o czymś przeciwnym dowody wciąż zasychały na jej skórze, w tej chwili nadal z trudem dostrzegała w sobie coś więcej niż dziewczynę. Niż coś słabego, drżącego, czego przez 16 lat w tym mieście nie zdołała zahartować. Wpuściła koszulę w spodnie. Sprawdziła maskę arlekina schowaną pod peleryną, sztylet za pasem, lśniący i ostry. Kat niedługo wyjdzie z karczmy.
Muszę iść, powiedziała.
Mogę o coś zapytać, Midona?
Pytaj więc.
Dlaczego ja? Dlaczego teraz?
A dlaczego nie?
To nie jest odpowiedź.
Uważasz, że powinnam była zachować czystość? Że to jakiś dar, który można komuś ofiarować? A teraz będę na zawsze zbrukana?
Chłopiec nie odpowiedział i tylko na nią patrzył. Śliczny jak z obrazka. Dziewczyna wyjęła cygaretkę ze srebrnej cygarnicy. Zapaliła ją od jednej ze świec. Odetchnęła głęboko.
Po prostu chciałam wiedzieć, jak to jest, odpowiedziała w końcu. Na wypadek, gdybym zginęła.
Wzruszyła ramionami i wypuściła dym z ust.
Teraz już wiem.
I odeszła w cienie.
Stonowane światło słoneczne na jej skórze.
Szara jak murarska zaprawa peleryna, spływająca z ramion, zapewniająca cień w ponurym świetle. Stała pod marmurowym łukiem przy piazza, zwanym placem żebraczego króla. Trzecie, pozbawione twarzy słońce, wisiało na niebie. Wspomnienia końca kata zasychały krwawymi plamami na jej dłoniach. Wspomnienia pocałunków cukiereczka wysychały wraz z plamami na spodniach. Obolała, wzdychająca, ale na swój sposób zadowolona, niemalże usatysfakcjonowana.
Nie zginęłaś, jak widzę.
Stary Mercurio obserwował ją z drugiego końca łuku, spod mocno naciągniętego trójgraniastego kapelusza z cygaretką w ustach. Wydawał się jakby mniejszy, chudszy, starszy. Chociaż szczerze się starałam, odpowiedziała. Spojrzała wtedy na niego. Poplamione ręce i blaknące oczy. Wyglądał na starszego niż wskazywałyby jego lata. I chociaż świadczące o czymś przeciwnym dowody zaschły na jej skórze, w tej chwili z trudem dostrzegła w sobie coś więcej niż dziewczynę. Niż coś słabego, drżącego, czego 6 lat jego nauk nie zdołało zahartować.
Nie zobaczę cię przez długi czas, prawda? Zapytała. Możliwe, że już nigdy cię nie zobaczę.
Wiedziałaś o tym, odpowiedział. Sama tak wybrałaś.
Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek miałam wybór.
Otworzyła pięść. Na dłoni leżała sakiewka z owczej skóry. Starszy mężczyzna wziął ją i przeliczył zawartość poplamionym atramentem palcem. Podzwaniające, zakrwawione. 27 zębów.
Wygląda na to, że kat stracił kilka, zanim go dopadłam, wyjaśniła.
Zrozumieją.
Mercurio odrzucił zęby dziewczynie.
Bądź w 17 przystani przed 6 dzwonami. Dwejmarska brygantyna, zwana Ukochany Trelene. To niezależna jednostka. Nie pływa pod itrejańską banderą. Zabierze cię stąd.
Tam, dokąd ty za mną nie podążysz?
Dobrze cię wyszkoliłem. To droga tylko dla ciebie. Przekrocz próg Czerwonego Kościoła przed pierwszym zwrotem Septimusa, albo nie przekraczaj go nigdy.
Rozumiem.
Czułość zabłysła w jego kaprawych oczach.
Jesteś najlepszym uczniem, jakiego kiedykolwiek posłałem na służbę u matki. Rozwiniesz tam skrzydła i wzlecisz. I jeszcze się spotkamy.
Wyjęła sztylet z zapasa. Podała go, opierając na przedramieniu, z pochyloną głową. Ostrze wykonano z grobowej kości, lśniącej bielą i twardej jak stal, a rękojeść wyrzeźbiono na kształt wrony w locie. Czerwone oczy z bursztynu jarzyły się szkarłatem w słońcu.
Zatrzymaj go.
Stary mężczyzna pociągnął nosem.
Znowu jest twój. Zapracowałaś na niego. Wreszcie.
Obrzuciła sztylet spojrzeniem.
Powinnam go nazwać?
Możesz, jeśli chcesz, ale czy to nie mija się z celem?
Skąd?
Dotknęła czubka sztyletu.
Jak dobrze wbijesz tę ostrą część, to zawsze osiągniesz cel.
O, brawo. Tylko nie pokalecz się tym swoim ostrym dowcipem.
Wszystkie wielkie klingi mają imiona. Tak się przyjęło.
Zawracanie dupy.
Mercurio wziął sztylet i przytrzymał go między sobą a dziewczyną.
Nazywanie ostrza to idiotyzm zarezerwowany dla bohaterów. Mężczyzn, o których śpiewa się pieśni, opowiada historie, nazywa się na ich cześć Bachory. Dla ciebie i dla mnie jest droga, która biegnie przez cienie. Jeśli zatańczysz jak trzeba, nikt nie pozna nawet twojego imienia, nie wspominając już o majchrze za twoim pasem. Będziesz plotką, szeptem. Myślą, przez którą łajdacy tego świata będą się budzić zlani potem, podczas niby nocy. Ostatnie, czymkolwiek się staniesz na tym świecie, dziewczyno, to czyjąś bohaterką.
Mercurio oddał jej sztylet.
Ale będziesz dziewczyną, której bohaterowie będą się bali.
Uśmiechnęła się. Nagle i potwornie smutno. Wahała się chwilę. Pochyliła się. Pocałowała delikatnie, szorstkie jak papier ścierny policzki.
Będzie mi ciebie brakować, powiedziała.
I odeszła w cienie. Rozdział drugi. Muzyka. Niebo płakało, a przynajmniej tak się jej wydawało. Mała dziewczynka wiedziała, że woda spadająca z grafitowej plamy na górze to deszcz. Miała dopiero 6 lat, ale była dość duża, żeby to wiedzieć. A mimo to wyobrażała sobie, że to łzy spadają z tej szarej, puchatej jak wata cukrowa twarzy. Tak zimne w porównaniu z jej własnymi. Nie było w nich soli ani niczego piekącego, a jednak niebo z pewnością płakało. Co innego mogło robić w takiej chwili jak ta? Stała na kręgosłupie, ponad forum, lśniąca grobowa kość pod jej stopami, zimny wiatr we włosach. Ludzie zebrali się na piatca w dole. Wszyscy stali z otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami. Kłębili się pod szafotem ustawionym w sercu forum, a dziewczynka zastanawiała się, czy jeśli go przewrócą, to więźniom pozwoli się wrócić do domu? O, czy to nie byłoby piękne? Nigdy nie widziała tak wielu ludzi. Mężczyźni i kobiety, wszelkich kształtów i rozmiarów, dzieci, niewiele większe od niej. Nosili brzydkie ubrania, a ich wycie ją przerażało, więc sięgnęła w górę, złapała matkę za rękę i ścisnęła ją mocno. Matka jakby tego nie zauważyła. Nie spuszczała wzroku z szafotu, podobnie jak pozostali. Jednak nie splunęła na mężczyzn stojących przed stryczkami, nie rzucała zgniłym jedzeniem, nie syczała "zdrajca" przez zaciśnięte zęby. Donna Corvere po prostu stała w czarnej sukni, przemoczonej łzami nieba, niczym posąg nad grobem, do którego nie złożono jeszcze ciała. Jeszcze nie, ale już wkrótce. Dziewczynka chciała zapytać, dlaczego matka nie szlocha. Nie wiedziała, co znaczy zdrajca i o to też chciała zapytać. A jednak skądś wiedziała, że słowa nie przystoją w tym miejscu. Dlatego stała w milczeniu. I tylko patrzyła. 6 mężczyzn stało na szafocie w dole. Jeden w czarnym jak arcymrok kapturze kata. Drugi w białej jak pióra gołębicy szacie kapłana. 4 pozostałych miało sznury wokół nadgarstków i bunt w oczach. Kiedy zakapturzony mężczyzna założył każdemu stryczek na szyję, dziewczynka zobaczyła, że hardość spływa z ich policzków wraz z krwią. W następnych latach wielokrotnie opowiadano jej o odwadze ojca. Jednakże kiedy w tamtej chwili patrzyła na niego z góry, stojącego na końcu czwórki, wiedziała, że się boi. Miała dopiero 10 lat, ale już znała kolor strachu. Kapłan wystąpił naprzód, uderzając kosturem o deski. Miał brodę jak żywopłot i ramiona niczym wół. Bardziej przypominał zbója, który zamordował świątobliwego męża i ukradł mu ubranie, niż świątobliwego męża. 3 słońca na łańcuchu wokół jego szyi próbowały zalśnić, ale chmury na zapłakanym niebie powiedziały im nie. Jego głos był lepki jak tofi, słodki i mroczny. Mówił jednak o zbrodniach przeciwko Republice Iteriańskiej, o zdradzie i występku. Świątobliwy zbój wezwał światło na świadka. Zastanawiała się, czy światło miało wybór, wymieniając po kolei z imienia i nazwiska wszystkich mężczyzn.
Senator Claudius Valente, senator Marconius Albari, generał Gaius Maxinius Antonius, Justicus Darius Corvere.
Imię ojca jak ostatnia nuta w najsmutniejszej pieśni, jaką kiedykolwiek słyszała. Łzy napłynęły jej do oczu, rozmazując świat. Jak mały i blady wydawał się ojciec pośród tego wyjącego morza. Jaki samotny. Pamiętała, jaki był jeszcze nie tak dawno temu. Wysoki i dumny. Oj, jakiż silny. Jego zbroja z grobowej kości była biała jak środek zimy. Peleryna spływała z ramion szkarłatną rzeką. Jego oczy były błękitne i błyszczące, a kiedy się uśmiechał, w ich kącikach pojawiały się zmarszczki. Zbroja i peleryna przepadły. Zastąpiły je szmaty z brudnej juty i siniaki jak nabrzmiałe, fioletowiejące jagody na całej twarzy. Prawe oko tak zapuchło, że się zamknęło. Spojrzenie drugiego wbijał w swoje stopy. Tak bardzo chciała, żeby na nią spojrzał. Chciała, żeby wrócił do domu.
Zdrajca!
Wrzeszczał tłum.
Niech zatańczy!
Dziewczynka nie zrozumiała, co mają na myśli. Nie słyszała żadnej muzyki. Przypis. Nie potrafiła jeszcze słuchać. Ludzie rzadko to umieją. Koniec przypisu. Świątobliwy zbój spojrzał na mury, na zebranych tam ludzi ze szpiku i politikos. Cały senat zjawił się na przedstawieniu. Niemal setka mężczyzn zebrała się w obrębionych fioletem szatach i patrzyła w dół na szafot bezlitosnymi oczami. Na prawo od senatu stała gromada mężczyzn w białych zbrojach, z czerwonymi jak krew pelerynami. Trzymali nagie miecze spowite pełgającymi płomieniami. Nazywano ich Luminati. Dziewczynka dobrze to wiedziała. To byli towarzysze broni ojca, zanim zajął się zdrajcowaniem, bowiem jak przypuszczała, tym właśnie zajmowali się zdrajcy. Panował taki zgiełk. Pośród senatorów stał piękny, ciemnowłosy mężczyzna o przenikliwych czarnych oczach. Nosił wspaniałe szaty w odcieniu najciemniejszego fioletu, strój konsula. I dziewczynka, która, och, jakże niewiele wiedziała, zdawała sobie przynajmniej sprawę, że to człowiek piastujący zaszczytne stanowisko. Stał wysoko, ponad kapłanami, żołnierzami i ciżbą domagającą się tańca przy braku melodii. Wystarczyłoby jedno jego słowo, żeby tłum pozwolił odejść ojcu. Wystarczyłoby jedno jego słowo, a kręgosłup by popękał. Żebra rozpadłyby się w pył, a sam Bóg światła, a zamknąłby troje swoich oczu i spowił błogosławioną ciemnością to straszliwe widowisko. Konsul wystąpił naprzód. Tłum w dole zamilkł. A kiedy piękny mężczyzna przemówił, dziewczynka ścisnęła dłoń matki z nadzieją, jaką znają tylko dzieci.
W tym mieście, zwanym Bożogrobie, w świetle wszechwidzącego A, za jednogłośnym poparciem Senatu i Trejańskiego, ja, konsul Julius Skaewa, ogłaszam skazanych winnymi insurekcji przeciwko Prześwietnej Republice. Jest tylko jedna kara dla tych, którzy zdradzili obywateli i Trei. Tylko jeden wyrok dla tych, którzy raz jeszcze chcieliby wprząc ten wspaniały kraj w jarzmo królów.
Wstrzymała oddech. Serce jej zadrżało.
Śmierć!
Ryk zalał dziewczynka jak deszcz. Przeniosła spojrzenie szeroko otwartych oczu z pięknego konsula na świątobliwego zbója i wreszcie na matkę. Najukochańsza mamo, powstrzymaj ich! Ale matka nie odrywała wzroku od mężczyzny w dole. Tylko drżenie dolnej wargi zdradzało jej cierpienie. I mała dziewczynka nie mogła już dłużej tego znosić. Krzyk wezbrał w niej i wylał się przez usta. Nie, nie, nie! I wszystkie cienie na forum zadrżały, słysząc jej furię. Czerń u stóp każdego mężczyzny, każdej niewiasty i każdego dziecka. Ciemność rzucana przez światło ukrytych słońc, chociaż blada i cieniutka, och, to nie daj się zwieść, zacny przyjacielu. Te cienie zadygotały. Jednakże nikt tego nie zauważył. Nikt się nie przejął. Przypis? Coś zauważyło. Coś się przejęło. Koniec przypisu. Donna Corvere nie oderwała wzroku od męża, obejmując małą dziewczynkę i tuląc ją mocno. Jedną ręką objęła ją przez pierś. Drugą trzymała za szyję tak mocno, że dziewczynka nie mogła się poruszyć. Nie mogła się obrócić. Nie mogła oddychać. Wyobrażasz ją sobie teraz? Matka z twarzą córeczki wtuloną w jej suknię. Wilczyca ze zjeżoną sierścią osłaniająca szczenie przed morderstwem, które rozgrywało się poniżej. Wybaczam ci to wyobrażenie. Mylisz się bowiem. Donna przytrzymywała córkę tak, żeby mała patrzyła. Tak, żeby mogła zakosztować wszystkiego. Każdego kąska tej gorzkiej uczty. Każdego okruszka. Dziewczynka patrzyła, jak kat sprawdza po kolei każdy stryczek. Pokuśtykał do dźwigni przy skraju szafotu i uniósł kaptur, żeby splunąć. Dziewczynka dostrzegła przelotnie jego twarz. Żółte zęby, szary zarost, zajęcza warga. Coś w niej krzyczało, nie patrz, nie patrz, więc zamknęła oczy. Uścisk matki przybrał na sile. Jej szept był ostry jak brzytwa.
Nigdy się nie wzdragaj,
szepnęła.
Nigdy się nie lękaj.
Dziewczynka poczuła te słowa w piersi. W najgłębszym, najciemniejszym miejscu, gdzie nadzieja, którą dzieci oddychają, a dorośli opłakują, gasła i rozpadała się, unosząc się jak popioły na wietrze. Otworzyła oczy. Wtedy spojrzał w górę. Jej ojciec. Zerknął tylko poprzez deszcz. Często zastanawiała się, co myślał w tamtej chwili przed nadchodzącą niby nocą. Jednak żadne słowa nie przecięły syczącej zasłony. Tylko łzy. Tylko płacz nieba. I kat pociągnął za dźwignię. I podłoga opadła. I ku własnej zgrozie wreszcie zrozumiała. Wreszcie ją usłyszała. Muzykę. Lamentacje szydzącego tłumu. Trzask napinającej się liny. Dławiących się mężczyzn przy aplauzie świątobliwego zbója i pięknego konsula. I świat zepsuł się i zgnił. A gdy ta straszliwa melodia wezbrała, kopiąc nogami, siniejąc na twarzy, jej ojciec zaczął tańczyć.
Tatusiu.
Nigdy się nie wzdragaj, zimny szept w uchu. Nigdy się nie lękaj i nigdy przenigdy nie zapomnij. Dziewczynka powoli skinęła głową. Wypuściła nadzieję wraz z oddechem. I patrzyła, jak jej ojciec umiera. Stała na pokładzie ukochanego Trelene, patrząc, jak bożogrobie coraz bardziej maleje. Mosty i katedry stolicy znikały, aż pozostały widoczne tylko żebra. 16 kościanych łuków wznoszących się na wysokość setek stóp. Kiedy tak patrzyła i minuty stapiały się w godziny, nawet te olbrzymie iglice zniknęły za krawędzią horyzontu i rozpłynęły się we mgle. Przypis? Żebra to chyba najbardziej spektakularny element krajobrazu stolicy Itrei. 16 ogromnych, skostniałych wież lśniących w sercu miasta mostów i kości. Żebra podobno należały do ostatniego tytana obalonego przez boga światła A podczas walki o władzę nad niebiosami Itrei. A przykazał swoim wiernym wznieść świątynię na miejscu, gdzie tytan spadł na ziemię, na pamiątkę swojego zwycięstwa. I tak posiano nasiona wspaniałego miasta na grobie ostatniego wroga światła. Dziwne jest wszak, zacny przyjacielu, że w żadnym świętym piśmie ani księdze nie natrafisz na wzmiankę na temat imienia owego tytana. Koniec przypisu. Przyciskała ręce do wybielonego od soli relingu. Zaschła krew łuszczyła jej się spod paznokci. Sztylet z grobowej kości za pasem, zęby kata w sakiewce. W ciemnych oczach odbijało się humorzaste czerwone słońce. Echo jego mniejszego, bardziej niebieskiego brata nadal falowało na zachodnim niebie. Towarzyszył jej kot, który był z cienia. Rozlewał się ciemnością u jej stóp, kiedy nie był potrzebny. Tam było chłodniej. Pojmujesz, zacny przyjacielu? Bystry jegomość mógłby dostrzec, że cień dziewczyny jest odrobinę ciemniejszy od innych cieni. Bystry jegomość mógłby zauważyć, że jest ciemny za dwoje. Na szczęście na pokładzie ukochanego nie było zbyt wielu bystrych jegomości. Nie była ładna. O, opowieści, które słyszeli o zabójczyni, która zniszczyła Republikę Itrejańską, bez wątpienia opisywały jej urodę jako nieziemską. Mleczno-biała skóra, smukłe kształty, ładnie wykrojone usta. Rzeczywiście cechowały ją te przymioty, ale ich połączenie wydawało się nieco nieudane. Mleczno-biały to w końcu ładniejsze słowo na blady. Smukły to sposób, w jaki poeta mówi wychudły. Była blada. Miała zapadnięte policzki, które sprawiały, że robiła wrażenie głodnej i wymizerowanej. Kruczoczarne włosy sięgały jej żeber, z wyjątkiem krzywej grzywki, którą sama sobie wysiepała. Jej usta i skóra pod oczami wyglądały jak wiecznie posiniaczone, a nos złamano jej co najmniej raz. Gdyby jej twarz była łamigłówką, większość odłożyłaby ją z powrotem do pudełka nierozwikłaną. Co więcej, dziewczyna była niska, chuda jak patyk. Ledwie miała jakiś tyłek, żeby spodnie miały się na czym trzymać. Nie była to piękność, dla której umierają kochankowie, armie maszerują, bohaterowie zabijają Boga albo demona. Wszystko to z pewnością jaskrawo kontrastuje z tym, co opowiedzieli wam wasi poeci. Nie była jednak pozbawiona wdzięku, moi zacni przyjaciele, a wasi poeci wciskają wam kit. Ukochany Trelene był dwumasztową brygantyną z żeglarzami z wysp Dwayne, którzy ozdabiali szyję naszyjnikami ze smoczych zębów na cześć swojej bogini Trelene. Przypis? Pani mórz, trzecie dziecię światła i paszczy, która wypije świat. Koniec przypisu. Podbici 100 lat wcześniej przez Republikę Itrejańską Dwejmarczycy mieli ciemną skórę i zwykle przerastali o głowę przeciętnego Itrejańczyka. Według legendy mieli być potomkami córek olbrzymów, które uległy złotoustym mężczyznom, ale kwestie logistyczne związane z tą legendą nie wytrzymują dokładniejszej analizy. Przypis? Na przykład, jak pijany musiałby być mężczyzna, żeby uznać romansowanie z olbrzymką za rozsądny pomysł? Ponadto, czy w stanie takiego upojenia mężczyzna zdołałby posłużyć się swoim wyposażeniem, już nie wspominając o niezbędnej drabinie? Koniec przypisu. Mówiąc krótko, generalnie Dwejmarczycy byli wielcy jak byki i twardzi jak gwoździe w trumnie, a ich skłonność do zdobienia twarzy tatuażami z atramentu lewiatanów nie poprawiała pierwszego wrażenia. Mimo przerażającego wyglądu, Dwejmarczycy traktowali pasażerów nie tyle jak gości, ile jak świętych podopiecznych. Dlatego mimo obecności 16-letniej dziewczyny na pokładzie, podróżującej samotnie i uzbrojonej tylko w kawałek zaostrzonej grobowej kości, przysparzanie jej kłopotów było ostatnią rzeczą, jaka przyszłaby na myśl żeglarzom. Niestety, na pokładzie ukochanego znalazło się też paru rekrutów, którzy nie urodzili się w Dwejmie. I jednemu z nich samotna dziewczyna wydała się warta grzechu. Śmiało można orzec, że zawsze, pominąwszy tylko chwilę całkowitej samotności, a w niektórych przypadkach nawet wtedy, można liczyć na towarzystwo głupca. Ten należał do zawadiackiego typu. Itrejański goguś o gładkim torsie i z uśmiechem dostatecznie miłym, żeby dorobić się paru nacięć na ramię łóżka. Nosił pilśniową czapkę ozdobioną pawim piórem. Minie 7 tygodni, zanim ukochany Trelene stanie u aszkaskiego brzegu, a dla niektórych 7 tygodni to długi czas, gdy do towarzystwa mają tylko rękę. Fircyk oparł się więc o reling obok dziewczyny i posłał jej pościelowy uśmiech. Ładne z ciebie stworzenie, powiedział. Przypis? Poeta jak nic. Koniec przypisu. Zerknęła na niego, zatrzymując wzrok dość długo, żeby go otaksować, a potem z powrotem przeniosła spojrzenie czarnych jak węgiel oczu na morze.
Ja panu głowy nie zawracam.
Ejże, nie bądź taka ślicznotko. Ja tylko próbuję okazać ci przyjaźń.
Mam dość przyjaciół. Pięknie panu dziękuję. Proszę zostawić mnie w spokoju.
A mnie się wydaje, że jesteś tu raczej sama. Wyciągnął zbyt delikatną dłoń i odgarnął jej pasmo włosów z policzka. Odwróciła się i przysunęła z uśmiechem, który, prawdę mówiąc, był w niej najładniejszy. Wyciągnęła sztylet i przycisnęła go do źródła większości męskich niedoli, uśmiechając się tym szerzej, im szerzej on otwierał oczy.
Dotknij mnie raz jeszcze, panie, a nakarmię twoimi klejnotami pieprzone smoki.
Paw pisnął, kiedy mocniej docisnęła sztylet do serca jego kłopotów. Niewątpliwie problem znacząco się zmniejszył w porównaniu z jego rozmiarami jeszcze przed chwilą. Pobladły odsunął się, zanim ktokolwiek z towarzyszy dostrzegłby jego uchybienie. I złożywszy swój najpiękniejszy ukłon, odszedł chyłkiem, żeby przekonać samego siebie, że ręka może okazać się jednak lepszą towarzyszką. Dziewczyna odwróciła się w stronę morza. Wsunęła sztylet za pas. Nie była pozbawiona wdzięku, jak już powiedziałem. Nie chcąc bardziej zwracać na siebie uwagi, unikała towarzystwa. Wychodziła tylko na posiłki i niekiedy podczas spokojnych niby nocy zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Wystarczało jej leżenie w hamaku i studiowanie tomów, które dał jej stary Mercurio. Przemęczała oczy aż kaskim pismem, ale kot, który był cieniem, pomagał jej przy najtrudniejszych akapitach. Zwinięty w pasmach jej włosów, patrzył jej przez ramię, kiedy studiowała prawdy arkemiczne, Hypacjacha i nudny jak flaki z olejem egzemplarz teorii paszczy Pliensa. Przypis? Jeden z raptem sześciu, jakie w ogóle się zachowały. Pliens i wszystkie znane kopie jego dzieła spłonęły w 27 PR w pożodze znanej krótko jako najjaśniejsze światło. Na zorganizowanym przez wielkiego kardynała Krasusa Alvaro Stosie zniszczono ponad 4000 wichrzycielskich prac. Uznawano to przedsięwzięcie za spektakularny sukces itrejańskiego duchowieństwa, dopóki syn Krasusa, kardynał Leo Alvaro, nie zwrócił uwagi, że na całym świecie nie ma światła jaśniejszego od samego Boga Światła i że nazywanie ogniska rozpalonego przez człowieka imieniem, które świadczyłoby o czymś przeciwnym, to w gruncie rzeczy herezja. Po ukrzyżowaniu wielkiego kardynała Alvaro I, wielki kardynał Alvaro II ogłosił, że od tej pory w literaturze Stos należy nazywać jasnym światłem. Koniec przypisu. Pochylała się teraz nad teoriami, marszcząc gładkie czoło.
Spróbuj raz jeszcze,
szepnął kot. Dziewczyna pomasowała skronie.
Głowa mnie od tego boli. Biedactwo, pocałować, żeby przestało boleć? To wiedza dla dzieci, uczy się tego każdy berbeć sięgający kolan. Nie napisano tej księgi z myślą o itrejańskich odbiorcach.
Dziewczyna powróciła do pełnego zawijasów pisma. Odchrząknęła i przeczytała na głos.
Nieba nad Republiką Itrajańską są rozświetlone przez trzy słońca, które powszechnie uważa się za oczy Aa, Boga Światła. Nie przypadkiem o Aa prostaczkowie mówią wszystko widzący.
Uniosła brew i zerknęła na kota z cieni.
Prostaczkowie? Wcale nie jestem prosta. Pilenes był zwolennikiem elityzmu.
Znaczy był dupkiem.
Czytaj dalej.
Westchnienie.
Największe ze słońc to wściekle płonąca czerwona kula zwana San, jasnowic. Włócząc się po niebie jak zbój, który nie ma nic lepszego do roboty, San przebywa na niebie przez niemal 100 tygodni bez przerwy. Drugie słońce nazywa się Sai, mędrzec. Nieduży niebieskawy jegomość wschodzi i zachodzi szybciej niż jego bracia.
Rodzeństwo, poprawił ją kot.
W staroaszkańskim rzeczowniki nie mają rodzaju. Szybciej niż jego rodzeństwo, jego wizyta trwa około 14 tygodni bez przerwy, a niemal 2 razy dłużej przebywa za horyzontem. Trzecie słońce to Sheikh, strażnik. Przyćmiony żółty olbrzym, który wędruje po niebie niemal równie długo jak San.
Bardzo dobrze.
Z racji tej powolnej wędrówki słońc, itrajańscy obywatele zaznają prawdziwej nocy, którą nazywają arcymrokiem, tylko przez krótką chwilę, raz na 2,5 roku. Przez wszystkie wieczory, przez wszystkie pozostałe wieczory, itrajańscy obywatele tęsknią za chwilą ciemności, kiedy mogliby napić się z towarzyszami, kochać się z ukochanymi.